płynął i płynął przynajmniej przez 20 minut. Teraz widział pod sobą rozległą płaszczyznę czarnego mułu, który kłębił się i wzbijał, gdy nad nim przepływał. A potem w końcu usłyszał urywek piosenki Trytonów. Aby zgubę odzyskać, masz tylko godzinę, której nie przedłużymy choćby i o krztynę. Harry popłynął szybciej i zobaczył przed sobą wielką skałę pośród zamulonej wody. Widniały na niej malowidła, przedstawiające trytony uzbrojone we włócznie i polujące na wielką kałamarnicę. Przepłynął obok skały, kierując się śpiewem trytonów. Pół czasu minęło, z szukaniem nie zwlekaj, bo to, czego szukasz, właśnie tutaj czeka. Z mroku wyłoniły się nagle ze wszystkich stron prymitywne kamienne domostwa, obrośnięte algami. Tu i tam, w ciemnych otworach okiennych, widniały twarze, w niczym nie przypominające syreny z malowidła w łazience prefektów. Trytony miały szarawą skórę i długie, zmierzwione, ciemnozielone włosy. Ich oczy były żółte, podobnie jak nierówne zęby, a ich szyje zdobiły naszyjniki z otoczaków. Zerkały na Harego, kiedy przepływał. Dwa czy trzy wypłynęły ze swoich pieczar, aby lepiej mu się przyjrzeć, falując potężnymi, srebrnymi rybimi ogonami i ściskając włócznie w dłoniach. Harry przyspieszył, rozglądając się wokół siebie. Podwodnych pieczar było coraz więcej. Przy niektórych zobaczył ogrody wodorostów, a przy jednym z otworów maleńkiego druzgotka przywiązanego do palika. Trytony nadpływały ze wszystkich stron, przypatrując mu się z wielką ciekawością, pokazując sobie jego płetwiaste dłonie i skrzela, zasłaniając rękami usta i wymieniając uwagi. Harry opłynął jedną ze skał i oczom jego ukazał się bardzo dziwny widok. Tłum trytonów unosił się w wodzie między domami ustawionymi wokół pustej przestrzeni, która wyglądała jak podwodny odpowiednik rynku. Pośrodku śpiewał chór, który wabił zawodników, a za nim wznosił się prymitywny posąg. Olbrzymia postać trytona, wyciosana z jednego głazu. Do jego kamiennego ogona przywiązane były cztery osoby. Ron był przywiązany między Hermioną i Cho Chang. Była też jakaś dziewczynka, która nie mogła mieć więcej niż 8 lat. Po otaczającym jej głowę obłoku srebrnych włosów Harry poznał, że może to być tylko siostra Fleur de la Cour. Wszyscy czworo zdawali się pogrążeni w głębokim śnie. Głowy chwiały im się lekko, a z ust wydobywały się paciorki powietrza. Harry pomknął do uwięzionych zakładników, trochę się bojąc, że trytony zniżą włócznie i zaatakują go, ale nic nie zrobiły. Liny z wodorostów, którymi przywiązano zakładników do posągu, okazały się grube, śliskie i bardzo mocne. Przez chwilę pomyślał o scyzoryku, który Syriusz podarował mu na Boże Narodzenie, zamkniętym w kufrze spoczywającym w zamku o ćwierć mili stąd. Rozejrzał się po trytonach, po czym podpłynął do jednego z nich, wysokiego na 7 stóp, z długą zieloną brodą i naszyjnikiem z ostrych kłów rekina, i spróbował pokazać na migi, że chce pożyczyć jego włócznie. Tryton tylko się zaśmiał i potrząsnął głową.
— My nie pomagamy! —
powiedział ostrym, chrapliwym głosem. — Daj spokój! — krzyknął Harry, ale tylko bąbelki wydobyły się z jego ust i chciał mu wyszarpnąć włócznie z dłoni, ale tryton cofnął się szybko, wciąż kręcąc głową i śmiejąc się. Harry okręcił się w miejscu, rozglądając się gorączkowo wokół siebie. Coś ostrego, cokolwiek! Dno jeziora upstrzone było kamieniami. Zanurkował po jeden z nich o wyjątkowo ostrych krawędziach, po czym wrócił do posągu i zaczął nim rąbać linę, którą był przywiązany Ron. Po kilku minutach ciężkiej pracy lina puściła. Ron zawisł, nadal uśpiony parę cali, nad dnem jeziora, kołysząc się lekko wraz z falowaniem wody. Harry rozejrzał się. Nie było widać żadnego z reszty zawodników. Co z nimi? Dlaczego się tak spóźniają? Podpłynął do Hermiony i zaczął uderzać kamieniem w jej więzy. Natychmiast pochwyciło go kilka par silnych, szarych rąk. Z pół tuzina trytonów odciągało go od Hermiony, kręcąc zielonowłosymi głowami i zanosząc się śmiechem.
Masz już swojego zakładnika, powiedział jeden z nich. Zostaw innych.
Ani mi się śni, krzyknął Harry, ale tylko cztery wielkie bąble wyleciały mu z ust.
Twoim zadaniem jest uwolnienie twojego przyjaciela. Zostaw innych.
Ona też jest moim przyjacielem, ryknął Harry, wyciągając ręce do Hermiony, a z pomiędzy warg wydobył mu się olbrzymi srebrny bąbel. Nie pozwolę, by tutaj pomarli. Głowa Cho spoczywała na ramieniu Hermiony, a srebrnowłosa dziewczynka była widmowo-zielona i blada. Harry zaczął się wyrywać trytonom, ale zaśmiały się jeszcze bardziej i trzymały go mocno. Rozejrzał się gorączkowo wokół siebie. Gdzie są pozostali zawodnicy? Czy starczy mu czasu, by wyciągnąć Rona na powierzchnię i wrócić po Hermionę i te dwie dziewczyny? I czy je odnajdzie? Zerknął na zegarek, żeby zobaczyć, ile mu jeszcze zostało czasu, ale zegarek przestał chodzić. Nagle trytony zaczęły pokazywać sobie coś nad jego głową. Spojrzał tam i zobaczył płynącego ku nim Cedrica. Jego głowę otaczał olbrzymi bąbel, co sprawiało, że rysy mu się dziwacznie poszerzyły i rozciągnęły. Zabłądziłem, powiedział bezgłośnie z przerażoną miną. Fleur i Krum już tu płyną. Harry, czując głęboką ulgę, obserwował, jak Cedric wyciąga z kieszeni nóż i uwalnia Cho. Chwycił ją pod ramiona, podciągnął w górę i po chwili oboje zniknęli mu z oczu. Harry rozglądał się, wciąż czekając. Gdzie jest Fleur? Gdzie Krum? Czasu było coraz mniej, a słowa piosenki mówiły, że po godzinie zakładnicy pozostaną tu już na zawsze. Trytony zaczęły nagle wrzeszczeć. Te, które go trzymały, rozluźniły uścisk, patrząc poza siebie. Harry odwrócił się i zobaczył coś potwornego, pomykającego ku nim przez wodę. Ludzkie ciało w kąpielówkach z głową rekina. To Krum. Wyglądało na to, że się transmutował, ale nie do końca. Rekin człowiek podpłynął prosto do Hermiony i zaczął szarpać i kąsać jej więzy. Niestety, nowe zęby Kruma były tak rozstawione, że nie mógłby nimi ukąsić niczego, co jest mniejsze od delfina. Harry był pewny, że jeśli Krum nie będzie ostrożny, to rozerwie Hermionę na dwie części. Rzucił się ku niemu, uderzył go mocno w ramię i podał mu kamień. Krum uchwycił go i po kilku sekundach Hermiona była już wolna. A Krum objął ją w pasie i ruszył szybko ku powierzchni, nawet nie oglądając się na Harry'ego. Co teraz? Gdyby tylko miał pewność, że Fleur zaraz nadpłynie, ale nigdzie jej nie widział. Nie, na nią liczyć nie można. Porwał z dna kamień odrzucony przez Kruma, ale trytony natychmiast otoczyły Rona i srebrnowłosą dziewczynkę, kręcąc głowami. Harry wyciągnął różdżkę. Z drogi! Tylko bąbelki wyleciały mu z ust, ale odniósł wrażenie, że trytony go zrozumiały, bo nagle przestały się śmiać. Utkwiły żółte oczy w różdżce Harry'ego i widać było, że są przestraszone. Mogły być ich tutaj całe zastępy, ale Harry poznał po ich twarzach, że o magii wiedzą tyle, co wielka kałamarnica. — Liczę do trzech! — krzyknął Harry, wypuszczając z ust wielki strumień pęcherzyków, ale wystawił trzy palce, żeby się upewnić, że zrozumieją. Raz — zgiął jeden palec, dwa — zgiął drugi palec. Trytony rozpierzchły się. Harry rzucił się do srebrnowłosej dziewczynki i zaczął rąbać linę, którą była przywiązana do posągu. Udało się. Objął dziewczynkę w pasie, złapał Rona za szatę na karku i odepchnął się mocno stopami od dna. Powoli unosił się w górę. Nie mógł już korzystać ze swoich płetwiastych rąk, więc tylko wymachiwał wściekle nogami, ale Ron i siostra Fleur ciążyli mu jak dwa worki kartofli, ciągnąc go w dół. Utkwił oczy w górze, wiedząc, że musi być bardzo głęboko, bo woda nad głową była bardzo ciemna. Trytony również popłynęły w górę, krążyły wokół niego z łatwością, przyglądając się jego rozpaczliwym wysiłkom. Czy pociągnął go w toń, kiedy upłynie wyznaczony czas? Może zjadają ludzi? Nogi mu drętwiały, w barkach czuł okropny ból, ale nie ustawał, cal po calu, wlokąc dwa bezwładne ciała ku górze, ku upragnionej powierzchni. Coraz trudniej było mu oddychać. Znowu rozbolała go szyja pod uszami. Powoli dotarło do niego, że usta ma pełne wody, ale robiło się coraz jaśniej. Tak, już widać światło dzienne nad głową. Machnął rozpaczliwie nogami i odkrył, że nie ma już płetw, tylko normalne stopy. Woda wdzierała mu się przez usta do płuc. Poczuł dziwne oszołomienie, ale wiedział już, że światło i powietrze są zaledwie 10 stóp ponad nim. Musi tam się dostać. Musi! Zaczął wierzgać rozpaczliwie nogami. Wydawało mu się, że mięśnie wrzeszczą w proteście. Mózg nasiąkł wodą jak gąbka. Nie mógł oddychać. Brakowało mu tlenu. Jeszcze trochę. Nie wolno przestać. Jeszcze tylko trochę. I nagle poczuł, że jego głowa przebija powierzchnię jeziora.
Cudowne, chłodne, czyste powietrze sprawiło, że twarz go zapiekła. Odetchnął głęboko, czując się tak, jakby nigdy przedtem nie oddychał naprawdę. Dysząc ciężko, wyciągnął za sobą na powierzchnię Rona i dziewczynkę. Wokół niego wynurzały się z wody dzikie, zielonowłose głowy trytonów, ale teraz uśmiechały się do niego.